rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
Darmo Iron Man tu leciał, bo gościem jest mecenas Krzysztof Wąsowski. Kłaniam się, drogi mecenasie.
Obiecałem, panie redaktorze, że się nie będę śmiać, ale Iron Man to jest Fatman, więc ja jestem jak Fatman. No dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry ale państwu, minę, to znowu ja.
Ale
to
minę znowu mecenas ja.
I skończyła się powaga.
Minę mecenas ma groźną.
Iron Man.
No właśnie, Iron Man. Tak jest.
Muszą państwo wiedzieć, że pan redaktor przed wejściem tutaj na antenę mnie tutaj dobrze ćwiczył, żebym nic takiego nie powiedział, a jednak się nie udało.
A jednak się
coaching
nie
wyszedł.
No dobrze, można będzie się trochę pośmiać, ale chyba też z szacunkiem. Czy oglądał pan, panie mecenasie, kiedy w ogóle zaczął pan śledzić licytację, którą zorganizował pan Łatwogang, o którym jako żywo jeszcze tydzień temu nigdy nie słyszałem, pomimo że gdzieś pochodzi z Gosławia.
Pan redaktor znowu mnie zawstydził, bo ja usłyszałem o tym jakieś 5 godzin temu.
O, to
w ogóle jestem taki opóźniony.
Z dużym opóźnieniem. Ja
czyli
chyba,
nawet ja nie wiedziałem,
gdzieś,
że tam...
Ja w weekend, ale gdzieś na przełomie chyba piątku i soboty. Być może nawet już...
To ja nawet w weekend o tym nie słyszałem, naprawdę. I to aż się zawstydziłem, jak zobaczyłem, jaki on ma zasięgi.
Mecenas nie YouTube'owy.
Nie, on chyba... To on jest na TikToku czy na Instagramie? Bo no, już nie pamiętam, bo na YouTube to może bym go widział.
Ale to jednak mocno też szło na YouTubie. No, w każdym razie...
Przepraszam najmocniej pana Łatwoga. Chciałbym prędzej go poznać, ale nie znałem.
To jakoś przebaczymy, szczególnie a jak się widzi pan mecenas jakąś taki moment przełomowy w tym, co się stało, że ludzie zebrali tyle, co Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na jednym kanale?
No to jest w ogóle szok. To znaczy, to jeśli chodzi o skutek tej działalności, ja się interesowałem bardziej prawnie, jak to jest prawnie dopuszczalne i okazuje się, że rzeczywiście była nowelizacja ustawy o zbiórkach publicznych, że to nie podlega, wszystkie te internetowe akcje nie podlegają tym regulacjom zbiórek publicznych, nie trzeba zezwolenia, jakichś specjalnych zgód. Są bardzo uproszczone procedury.
Czyli to teraz wszyscy zaczną zbierać?
No zachęcam. Ja myślę, że to jest pierwszy, oby to był taki pierwszy efekt, że rzeczywiście, że to jest... Ten człowiek i jego koledzy, koleżanki, nie wiem z kim on to robił, pokazał coś nieprawdopodobnego.
Mówi
naprawdę.
Prawnik, dobry, nie żaden profesor, nie
obdarzam
żaden...
Obdarzam go jedynym prawniczym, bezinteresownym uczuciem, zazdrością i zawiścią.
Nie żaden leszcz.
Łatwoganga.
Nie żaden leszcz, że można łatwo zbierać w internecie pieniądze, ale teraz pytanie...
Ilegalnie.
Ale teraz ja się zastanawiam nad jednym aspektem tego niebezpiecznym. I to nie jest taki aspekt, że ktoś zabierze. Bo takich, co zabiorą albo źle wydadzą, to my mamy w rządzie. To nie potrzebujemy i w spółkach Skarbu Państwa, w różnych innych miejscach. Nie potrzeba do tego rzucać się na dobrych ludzi, którzy gdzieś tam będą zbierać w mediach społecznościowych. No, internauci to dzisiaj są wszyscy ludzie w Polsce prawie. Ale zastanawiam się nad inną rzeczą. Czy jak my wszyscy zaczniemy sobie zbierać, przeznaczać dużą część już w pewnym momencie naszych budżetów na różne cele, które będziemy rozwijali społecznościowo, to czy w pewnym momencie nie dojdziemy do tego, że to państwo sobie będzie żyło tylko obok, albo będzie takim, przepraszam, niesprawnym oprawcą. Ono będzie zabierać i gdzieś tam transferować za granicę albo do bogatych, ale poza tym to takie KPO robić, że tam rozdadzą, tam pozwolą tam tym swoim ziomalom kupić jachty, ale poza tym to ono na nic nie będzie potrzebne. Będzie takim właśnie rabusiem, co wpada i od czasu do czasu nas okrada w różnych obszarach, a poza tym to my sobie będziemy radzić sami, ponieważ a to będziemy jechać i zbierać na powódź, jak będzie pożar, zbieramy na pożar, a dziury w NFZ-cie zaszyjemy zbiórkami publicznymi.
Ja myślę, że to od tysiąca lat trochę mamy taką tradycję, że liczymy na siebie i pod tym względem jesteśmy bardzo wolnościowym narodem. Tak ja mam. Ja mam takie przekonanie, ale wracając
ale ta
do pytania...
wolnościowość powoduje, że trochę mamy kłopot z budową struktur państwowych.
Tak, i mamy poczucie, że państwo nas w cudzysłowie okrada właśnie, że pozbawia nas środków na to, co my sami możemy spontanicznie zrobić. Natomiast ja myślę, że to będzie taki przełom, że jest taka, nie wiem, zwiastun jakiegoś przełomu, że państwo i nasza klasa polityczna, mam nadzieję, że będzie musiała się zastanowić, po co jest to państwo, jakie są jego granice, szczególnie właśnie w takich, bo wiadomo, że tak zwana administracja policyjna, czyli to bezpieczeństwo, to jest jasno określone, ale już na przykład kwestie wsparcia obywateli, czyli ta realizacja konstytucyjnej zasady pomocniczości, która jest w naszej konstytucji bardzo silnie obecna, no to rzeczywiście może to będzie jakiś prolog, początek nacisku, żeby państwo... Prezydent mówi o momencie konstytucyjnym. Ja myślę, że to jest jeden z objawów takiego właśnie momentu konstytucyjnego, żeby wreszcie się zastanowić, po co to państwo jest. Jeżeli dzisiaj żeśmy, ja słyszałem albo czytałem w internecie, że zdaje się, że NFZ ma rekordowy budżet, chyba 217 miliardów złotych na ten rok. Nie wiem, czy czegoś nie przekręcam, ale to nawet przy takiej zbiórce, przecież to jest kosmiczny budżet i się okazuje, że oni są totalnie niewydolni.
No a równocześnie są przewidywania, to pan, przepraszam, zapomniałem jak się nazywa, ale z Federacji Pracodawców Polskich przewiduje, że za 2 lata dziura w tym budżecie będzie wynosiła 90 miliardów. Stosunek potrzeb do...
To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Znaczy trzeba się tym naprawdę zająć, bo to jest całkowicie dysfunkcjonalne. I państwa nie niszczą tutaj takie zbiórki czy akcje, tylko właśnie to, co tutaj pan redaktor mówi, no to jest
tylko
szokujące.
Komu się tym zająć? Chciałem przejść do sprawy, która no niejako po części chyba tragedii, która po części pomogła tej zbiórce, była takim jednym z momentów, które ją przyspieszyły, do tej smutnej bardzo wypadku, no zakładam, że jednak był to wypadek, dopóki ci zwolennicy spiskowych teorii nie pokażą jakiegoś jednak mocniejszej poszlaki, czyli do tej tragedii, która wydarzyła się na Śląsku, na tej betonowej drodze, gdzie zginął poseł Łukasz Litewka, przejechany przez no, jakiegoś człowieka, który zasłabł prawdopodobnie, czy przynajmniej wedle tej najbardziej prawdopodobnej wersji. Brak śladów hamowania sprzyja tej teorii. No ale już jakby zostawiając teorię, co się wydarzyło zaraz po tym wypadku? Ten człowiek został aresztowany. No właściwie był ogromny nacisk społeczny na to, żeby go aresztować. No równocześnie pojawiły się bardzo różne głosy. Nie wiem. Pan Rola, pani Doda, no z całkiem różnych stron. Tu ktoś z lewicy, tu ktoś z prawicy, że trzeba to zbadać, że to być może nie jest przypadek, no i żeby ujawnić jego nazwiska, a przede wszystkim, żeby nałożyć areszt. I teraz ja mam wątpliwość, czy ten areszt na pewno jest potrzebny, nawet jeżeli człowiek no, wsiadł do tego samochodu, spowodował tą tragedię wyjątkowo pechową, był przemęczony, co go obciąża, z jakichś innych przyczyn zasłabł. No to jeżeli nie był naćpany, jeżeli nie pędził, jeżeli nie był kryminalistą, tylko pod wpływem tego, że wszyscy domagają się tak naprawdę tego aresztu, czy ja się nie znam po prostu, czy mogę mieć takie domniemanie? Że nakłada się areszt nie z powodu jakichś obiektywnych okoliczności, tylko z powodu tego, że po prostu lud tak chce.
Zanudzimy dzisiaj widzów, bo ja się całkowicie w 100% zgadzam z wątpliwościami pana redaktora. Naprawdę, jeszcze dobrze, że jest okazja o tym mówić. Ja może mam nawet jakąś obsesję taką adwokacką, jestem całkowitym wrogiem tymczasowych aresztowań. To naprawdę muszą być bardzo ekstremalne sytuacje, gdzie zdarzają się, że na przykład w jednym mieszkaniu dochodzi do znęcania się jednego członka rodziny nad drugą i tego znęcającego się trzeba izolować. Po to wydaje się być ten izolacyjny środek zapobiegawczy. Natomiast w wszystkich innych przypadkach to naprawdę ludzie myślą, że to jest antycypacja kary. To jest środek zabezpieczający, który ma zabezpieczyć postępowanie, ma tok postępowania zabezpieczyć.
Dodajmy,
to nie chodzi
że...
o wysoko... To w ogóle nie jest ta przesłanka oczywiście wysokiej kary, która grozi. Jest jakiś fetysz taki, że klepie się te areszty. Policja miała wystarczający czas, żeby sprawdzić powiązania, czy jak doszło do tej sytuacji. Przecież wystarczy te monitoringi, nie monitoringi świadków zebrać. Naprawdę sprawa była głośna. Nie przesądzam, jaki był prawdziwy powód tego, czy to był wypadek, czy nie wypadek, ale naprawdę zostawmy karę karom i orzeczeniom sądowym, a tymczasowy areszt nawet w tak drastycznej sytuacji, nawet gdy jest taka presja społeczna, jestem całkowicie wrogo nastawiony do tego.
A czy to nie jest takie trochę karanie, areszt nie jest takim trochę karaniem pod wpływem takiego natychmiastowego vox populi, który jako żywo przypomina lincz, w którym bierze udział państwo. Czyli no, Łukasz Litewka był człowiekiem powszechnie szanowanym i lubianym, był chyba dobrym człowiekiem. Ginie, kiedy się dzieje taka tragedia. Wszyscy są nieszczęśliwi z tego powodu. Automatycznie szukają winnego. No, winny jest, oczywiste, kto jest winny. Ciężko przyjąć, że ta wina jest nieintencjonalna w tym momencie. Trzeba uznać, że on jest jak najbardziej winny i trzeba go ukarać. No więc państwo pokazuje tym ludziom, oto przecież go ukaraliśmy, zaspokajamy wasze emocje.
Skrajnie demoralizujące karanie bez wyroku. To jest naprawdę skrajnie demoralizujące. Nazwałbym to, bo naprawdę, przepraszam wszystkich słuchaczy, areszt uspokajający. Żeby uspokoić nastroje, to go aresztujemy. I sąd rejonowy w Dąbrowie Górniczej. Po prostu, no chyba, że tam rzeczywiście było, nie wiem jakie, mi trudno wyobrazić sobie, matactwo teraz, że co, on będzie ślady zacierał, że ucieknie, bo jest wysoka kara, to go nie można, tym bardziej, że z tego co wyczytałem, ten sąd w Dąbrowie Górniczej dał ten areszt warunkowy, że jeżeli on wpłaci kaucję, ten człowiek, Tak wyczytałem w mediach, nie wiem, czy nie weryfikowałem tego. No to wychodzi, informacja. No to gdzie tutaj jest zabezpieczenie jakieś wielkie? To naprawdę już jest w ogóle jakiś kuriozum.
I działanie typowe raczej dla takich osób, które no, mają problem z jakimiś szwindlami, mówiąc krótko, no, finansowymi, bo wówczas się powinno przede wszystkim dawać to zabezpieczenie w postaci finansowej.
Ale oczywiście.
Żeby nie uciekł, bo mu się nie będzie opłacało. Jak nie,
co to znaczy, że on ucieknie? To, że mamy słabe państwo. Że co, że go dozorami nie zabezpieczymy? Że policja go nie upilnuje? Że on ucieknie za granicę, bo go wypuszczą?
Obecna władza uwielbia areszty, ale bądźmy szczerzy, panie mecenasie, nie tylko ona.
Zgadzam się w 100% znowu.
Zbigniew Ziobro i jego ekipa niestety kochali areszty. Kochał je
w ogóle prokuratorzy.
Adam Bodnar, który wyrósł z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i z mówienia o AD, obydwaj go znaliśmy kiedyś, tak. Pan dużo lepiej, który wyrósł z mówienia o tym, jakim strasznym rzeczą są areszty wydobywcze w Polsce, potem sprawdzał, jak ta straszna rzecz smakuje. Trochę przypominał faceta, który brał udział w krucjacie antyalkoholowej, a na końcu został najgorszym alkoholikiem. To mam wrażenie, że to mniej więcej tak było z aresztami i z Adamem Bodnarem. No sędzia Żurek, no to już w ogóle czysta rozkosz.
Ale to jest szokujące przecież.
Były sędzia.
Ja nie wiem, co tam, jaki to jest fotel. To może by trzeba było jakieś dziennikarskie śledztwo. Fotel prokuratora generalnego musi mieć coś w sobie, jakiś taki, nie wiem, jad.
To może jak pana zrobią.
Nie, to wtedy ja będę ukąszony. Ja będę miłośnikiem aresztów.
To będzie pan wszystkich chciał wsadzać do aresztu.
Właśnie, no, to jest po prostu szokujące.
Nie ucieknie.
Każdy, kto tam siada na tym stolcu, to po prostu zostaje miłośnikiem aresztowań tymczasem.
No dobra, to przejdźmy do losów pana najbardziej znanego, no, aresztanta byłego, czyli księdza Michała Olszewskiego. Jak wygląda w tym momencie sytuacja i proces?
Po pierwsze chcę powiedzieć, że ksiądz Michał bardzo regularnie słucha Radia Wnet i jest bardzo wdzięczny i państwu redaktorom i wszystkim słuchaczom za to.
Pozdrawiamy.
I on naprawdę, właściwie ja nie wiem jak on to robi, ale po każdym jak się ukaże jakiś wywiad ze mną czy w tej sprawie, to potrafi do mnie dzwonić, że on, to mu daje jakoś, ja myślę, że to jest coś więcej niż czysta terapeutyczna rola Radia Wnet dla księdza Michała Olszewskiego i słuchaczy i on czuje, że państwo starają się jakby obiektywnie tą sprawę relacjonować i on jest bardzo wdzięczny, także na początek skorzystam z tej okazji, że poruszę pan jego temat.
Ja też sobie pozwolę pozdrowić księdza Michała. No dobra, a jak wyglądają losy sprawy?
Od takiego szturmu Wysokiego Sądu, co żeśmy mieli okazję się spotkać, że sąd tutaj na siłę w nieprawidłowym moim zdaniem składzie postanowił ruszyć z kopyta, to się jakoś coś zatkało. Bo się okazało, że jak ruszył ten sąd z kopyta, jak już po prostu no, wszystkie media pokazały, jak to dzielny sąd nie dał się tym obrońcom.
Były sędzia Żurek mówił, że to przyspieszy tą sprawę, że tu trzeba działać.
Tak.
Miało to być, przypominam, że w ogóle to miało być, jeżeli dobrze sobie przypominam, to miało być w ogóle jedno z zadań wyznaczonych przez Donalda Tuska ministrowi Żurkowi, że on ma szybko podowozić te sprawy, w tym konkretnie wymienioną, że tak powiem, enumeratywnie sprawę księdza Michała Olszewskiego. No i co?
No i chyba wszyscy tam liczą, że pan premier Tusk szybko zapomina. No więc powiedzieli, tak, ruszyliśmy. Być może premier Tusk dał takie zadanie panu ministrowi Żurkowi, żeby oni rozpoczęli, ale przecież gdzie tam do końca? Jak jeden klasyk powiedział, prawdziwego mężczyzna nie poznaje się, znaczy poznaje się, jak kończy. A tutaj właśnie może on jak kobietę ich potraktował, nie wiem. Natomiast...
No dobra, ale co dalej będzie?
No mieliśmy w tej chwili, w środę jest kolejna rozprawa. Po przerwie, żebym państwu nie skłamał, z półtora miesiąca mieliśmy przerwy. Więc jak tak i co półtora miesiąca tak mniej więcej będzie po jednej rozprawie.
No to chyba jak na warunki polskie, to nie najgorzej.
O, to jak powiedział jeden...
Zasuwa.
Tak, to błysk, mgnienie, to w ogóle niesamowite. Ale przy takiej sprawie naprawdę ci sędziowie zapomną.
Czy księdzu Michałowi albo panią urzędniczką, dwóm paniom, które są oskarżone w tej sprawie, grozi ponowne nałożenie aresztu, jeżeli już przy tym jesteśmy?
Przy tej władzy to wszystko jest możliwe, ale racjonalnie rzecz ujmując, absolutnie nie. No po prostu areszt zabezpieczył, tak sąd uznał, sąd apelacyjny w Warszawie, że był wystarczający do zabezpieczenia toku postępowania. Postępowanie ruszyło. W tej chwili jesteśmy na etapie, że ksiądz Michał złożył swoje wyjaśnienia w takiej formie, że on po prostu odmówił formalnych wyjaśnień w tym momencie, ale złożył dość obszerne oświadczenie, które sąd zaprotokołował. Na ostatniej rozprawie zaczęła swoje wyjaśnienia pani Urszula Dubejko i będzie je kontynuować teraz i myślę, że nie skończy w środę, więc pewnie będziemy je kończyć w maju, może w czerwcu te wyjaśnienia, a potem będzie pani Karolina Kucharska i myślę, że Karoliny Kucharskiej wyjaśnienia to będą ze 3 terminy i w ten sposób, a potem jeszcze mamy 3 innych oskarżonych i myślę, że co najmniej na jednym terminie każdy, czyli szczęśliwie dociągniemy same wyjaśnienia oskarżonych do końca roku, tak przewiduję.
Pan sobie, panie mecenasie, ja nie darmo tytułuję mecenasem, bo kilkoma innymi tytułami mógłbym, ale jest pan najbardziej znany dzisiaj z tej funkcji. Ona jest najbardziej taka, bym powiedział, elektryzująca opinię publiczną, ponieważ pan sobie przygotowuje strategię na tę sprawę, więc pewnie szczegółów pan nie zdradzi, ale czy po tych zeznaniach będzie można spodziewać się czegoś rewolucyjnego?
No już te pierwszy dzień, pierwsza część wyjaśnień Urszuli Dubejko pokazały szokujące fakty. Ja tylko przypomnę, że pewnie państwo pamiętają, że jedna z osi oskarżenia i takich istotnych elementów oskarżenia sugerowała, że ksiądz Michał Olszewski spotykał się z panem ministrem Zbigniewem Ziobro, aby ustawić, w cudzysłowie, ustawić ten przetarg, tą dotację, ten projekt archipelagu Wyspy Wolne od Przemocy. No i było pamiętne przeszukanie w Jeruzalu w domu pana ministra Ziobry pod jego nieobecność i znaleziono słynne kartki z kalendarza, gdzie w tych kartkach z kalendarza były odnotowane 36 albo 37 spotkań Ziobro-Olszewski. No i do tego się odniosła Urszula Dubejko. I wiedzą państwo, kiedy te spotkania były? Ani jedno nie odbyło się przed rozstrzygnięciem tego przetargu. Tej dotacji. Ani jedno, zero. Wszystkie te 37 to było już po, jak już była dotacja realizowana. Czy to nie zmienia jednak nawet dla ludzi krytycznie patrzących na księdza Olszewskiego, że spotkania z beneficjentem, który rozdaje w cudzysłowie te pieniądze.
Miały na celu sprawdzanie. Tak,
tak, albo ustalanie, jak to zbudować, czy jest okej, czy nie jest okej. To przecież stawia totalnie w innym. To są twarde fakty. Kolejna sensacyjna w ogóle. I Ula Dubejko tam po prostu pokazuje dowody, pokazuje daty, pokazuje, wskazuje. Ona sobie zadała ten trud, że przeczytała te kartki z kalendarza, jakie tam są daty. Kiedy był rozstrzygany przetarg. Prokuratura tak jakby tego w ogóle nie była tym zainteresowana. Mamy 36 spotkań, 37, nie wiem ile tam, milion spotkań. Wystarczy, przecież ludzie nie będą wnikać. A Dubejko wnika. I mało tego, do tego jeszcze Urszula Dubejko ma taki zarzut, że słynny świadek mały, koronny, nie wiadomo jaki jeszcze, Tomasz Mraz, postanowił powiedzieć, że przecież ona mu kazała tam zmieniać oceny jako dyrektor, no to co się okazało? Że ona już nie była tym dyrektorem. A poza tym wtedy był COVID i ona była na kwarantannie, bo była w innym ministerstwie. Już nie była w Ministerstwie Sprawiedliwości, tylko w Ministerstwie Klimatu. I zaraziła się COVID-em od ministra Michała Wosia, który był wtedy ministrem klimatu. Czy to zmienia ostrze tych zarzutów?
A co się dzieje?
To przecież jest szokujące.
A co się dzieje z panem no nie jest świadkiem, tylko nie ma statusu świadka koronnego, ale...
są zmienione przepisy.
Z panem świadkiem, oskarżonym świadkiem, zarazem no taką obwoźną postacią, którą Bóg wie czemu woził Roman Giertych.
Tak.
Co się dzieje z panem Tomaszem Mrazem?
Nie mam pojęcia. Nie pisze do mnie, nie dzwoni.
Ale z mediów też zniknął.
Zniknął. Ja myślę, że mi go bardzo żal, tak po ludzku. To jest chłopak, którego ja miałem okazję poznać, jak byłem wykładowcą w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Miał taką niesamowicie przykrą sytuację rodzinną, osobistą, wtedy jak myślę, żeśmy poznawali. I rzeczywiście no, było to wykorzystane pewnie przez tych wszystkich, którzy go tam namawiali do rzeczy no, strasznych. Więc szkoda mi tego człowieka bardzo, bo rzeczywiście jakby no, wyobrażam sobie jego osobisty dramat, że on jest teraz po prostu sam z tym wszystkim. Okazuje się, że to, co on nazeznawał, a przecież prawdomówność jego jest bardzo ważna, żeby skorzystać z tak zwanego nadzwyczajnego złagodzenia kary. A same już te przykłady, które podaje Ula Dubejko, no jawnie świadczą o tym, że niestety chyba trochę fantazja go no jakby poniosła.
Jeszcze chciałem o jedną rzecz zapytać. Prawybory do Krajowej Rady Sądownictwa odbyły się sędziowskie, bo to wybierają politycy, no ale chciałbym takie prawybory, które mają wskazywać.
Nie odbyły się żadne prawybory, odbyły się jakieś zebrania.
Ja przeczytałem w Gazecie Wyborczej. Zaraz. Przeczytałem w Gazecie Wyborczej. Proszę tutaj. Odbyły się prawybory wśród sędziów.
Fantastycznie.
I tak się składa, że wszystkie wygrali kandydaci Justiti i tego drugiego z
najbardziej mnie
stowarzyszenia
Temis.
Temis, które jest jeszcze na Justiti, a to przy nich to jest w ogóle lajcik i przyjemność.
Najbardziej mnie uradowało, że wyczytałem gdzieś w internecie, no przepraszam Państwa, nie czytam gazety tej, co pan redaktor wymienił.
Co jakoś pan redaktor czyta.
Ja nie mam do niej książki kodów po prostu, bo moim zdaniem trzeba ją czytać wraz z książką kodów, żeby jakoś lepiej to zrozumieć, żeby dotarło. Więc ja szukam u siebie gdzieś tej książki kodów, jeszcze nie znalazłem, ale dowiedziałem się, że w tych wyborach przegrał z kretesem jeden z moich mandantów, sędzia Łukasz Piebiak, który nie startował. No, można przegrać nie startując? Można.
Na loterii.
Można,
na loterii,
oczywiście.
Na loterii w pierwszej kolejności przegrywają ci, którzy nie kupili losu.
I to jest, jeszcze nie widzi pan redaktor. Pan redaktor ma książkę kodów, a ja po prostu nie mam książki kodów i czytam to bez zrozumienia zupełnie. Nie potrafię dotrzeć do głębi intelektualnej tego przekazu.
No dobrze, a jak to będzie, jak będą toczyły się...
No mamy postanowienie, zdaje się, Trybunału losy, Konstytucyjnego albo wyrok, które twierdzi, że ta cała procedura zaproponowana przez Sejm jest po prostu niekonstytucyjna. Więc wydaje się, że wiadomo, że władza sobie zrobi co chce, bo nie wiem, czy nam starczy czasu na profesora Cęckiewicza i na to kuriozum z jego certyfikatami bezpieczeństwa, ale no widać, że robią co chcą, więc jak pan redaktor się mnie pyta jako prawnika, to prawnik odpowie zawsze jak powinno.
Czyli każdy będzie uznawał swój. Jedni będą uznawać, część KRS-u, drudzy nie.
Więc będzie dalsza dewastacja w ogóle wymiaru sprawiedliwości.
To jeszcze na końcu chciałbym zawadzić o sprawę profesora Cęckiewicza. Rozmawialiśmy o trochę przedtem, podczas wcześniejszej rozmowy z Marcinem Wolskim, ale czy jak pan, panie mecenasie, ocenia tą decyzję pana już byłego ministra Cęckiewicza o rezygnacji?
Nie wiem, bo to jest w ogóle decyzja pozaprawna. Znaczy ja nie znajdowałem żadnego powodu prawniczego, racjonalnego, prawnego powodu, żeby pan minister Cęckiewicz, pan profesor Cęckiewicz taką decyzję podjął, ale widocznie miał jakieś powody.
W Radiu Wnet można, między innymi na stronach Radia Wnet można przeczytać uzasadnienie, tak, wyroku w tej sprawie. No, pokazuje to ogrom bez... NSA właściwie wykazuje ogrom bezprawia, którym się wykazano w tej sprawie.
No dokładnie tak, a najbardziej zdumiewające mnie jako prawnika jest to, że pan rzecznik, koordynator służb specjalnych opowiada, że właściwie to nie ma znaczenia, bo i tak nie ma. Czy ja mogę, panie redaktorze, postarać się na prostym przykładzie jakby zobrazować całą tą sytuację, bo ja nie wiem, jak pokazać to kuriozum, bo dla prawników to jest totalnie kuriozum, to jest naprawdę skandal. To ja myślę, że ja nie pamiętam większego skandalu. Jeżeli pan redaktor ma dom i ma pozwolenie budowlane, dostał taką decyzję administracyjną, pozwolenie budowlane, dom został zbudowany, potem przychodzi jakiś urzędnik i mówi, ten dom jest źle zbudowany, nakaz rozbiórki, daje decyzję administracyjną, nakaz rozbiórki. Dokładnie takie decyzje administracyjne są te, pozbawienie tego certyfikatu poświadczenia bezpieczeństwa, które też się otrzymuje w formie decyzji. Tak jak Sęckiewicz miał dom, przyszła jakaś kontrola i powiedziała, nie, trzeba to nakaz rozbiórki.
Dodatkowo sprawnie.
Nakaz rozbiórki, tutaj jest dodatkowy myk jest taki, że ta pierwsza decyzja jest od razu natychmiast wykonalna. No ale Sęckiewicz się odwołuje dalej od tego, w cudzysłowie, nakazu. Premier mówi, podtrzymuje w mocy ten pierwsza instancja ABW, znakomita, dobrze, mamy nakaz rozbiórki. No idzie do sądu. Sąd mówi, zła decyzja, nie powinniście wydawać tego nakazu rozbiórki, ten dom jest okej, on ma dobre, ważne pozwolenie budowlane. I w tym momencie już sąd administracyjny, wojewódzki, zawiesza jakby wykonanie. Ono jeszcze nie jest prawomocne, ono nie likwiduje tych nakazów rozbiórki, ale już oni nie mogą z tego nakazu rozbiórki skorzystać. Idziemy do NSA, no bo tamci się odwołują, czyli skarżą do NSA, do Naczelnego Sądu Administracyjnego. I ten mówi, potwierdzam to, co w USA. A oni mówią, a i tak wam już rozebraliśmy ten dom. Nie masz domu.
Dobra, zebrany. Jesteś w prawie, ale domu już nie masz, ponieważ dom już rozebrano.
To jest totalne kuriozum.
Dziękuję serdecznie. Prawnik, wykładowca, mecenas Krzysztof Wąsowski. Dziękuję serdecznie. I profesor był moim gościem.
Dziękuję bardzo.
Ja państwu również serdecznie dziękuję. Zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych Radia Wnet, do kanału Dobitnie. No i też zachęcam oczywiście do zakupu Ziemkiewicza w mojej rozmowy z Rafałem Ziemkiewiczem. Do zobaczenia za tydzień na antenie Radia Wnet.
W rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.